through today. And if a message comes through, I hope it's from you. Oh, now, been such a long time. Life must go on, I just hope you can hear me.
Singing for the sky to see, as I lay with my lady and she with me, dreaming all the day. If there be sunshine in tomorrow, then tomorrow be my lucky day. He said, quick, now we must not wait, for the future is early, the past is late. Let us take to the road at the twilight's bell, and we'll make our escape from the citadel. Dreaming all the way. If we find sunshine in tomorrow, then tomorrow be our lucky. We turned up a collar to the crimson hue. Travel to the land of the April sky. Love the CM102 and die.
Dreaming all the day. If there be sunshine in tomorrow, then tomorrow be our love.
Witamy Państwa w drugiej Ammagamie naszego dzisiejszego Radia Satysfakcja. Zapyta Pan mnie, co to Ammagamma?
Nie, tytuł to... płyty grupy Pink Floyd.
Świetnie, bardzo dobrze. Powitaliśmy Państwa, myślę, że bardzo mało znanym nagraniem.
Delikatnie mówię.
To jest...
Bardzo mało znane.
To jest album, koncept album, suita tandemu Morgan Tandy. Richard Tandy to wielbiciele zespołu Electric Light Orchestra. Znają to nazwisko. To jest klawiszowiec elektryków. Dave Morgan to jest też człowiek z miasta Birmingham, który współpracował już nawet z zespołem The Move. The Move śpiewali jego piosenki na swoich późniejszych płytach, a potem gdzieś tam próbował zrobić swoją karierę solową jako przedstawiciel poezji śpiewanej. Nie bardzo mu to szło. Pojawił się na albumie...
To nie mają tam poezji śpiewanej?
Tak, to się nazywa singer-songwriter. Tak, Cat Stevens tam należy.
Aha, no tak.
To tak. tak. I pojawił się na albumie Electric Light Orchestra Secret Messages jako współwokalista, to znaczy jako tam człowiek od drugich głosów i od jakichś chórków. No i w roku 1986 nagrali właśnie z Richardem Tandy, ten Dave Morgan, taką płytę, która nazywała się Earthrise. I to jest coś, co przypomina mi stylistycznie trochę płytę Time zespołu Electric Light Orchestra, bo proszę zauważyć, że płyta Time to była pewnego rodzaju takim ewenementem w dyskografii, że później już aż tak elektronicznie nie było na płytach elektryków, bo płyta Secret Messages już wróciła do takich brzmień trochę bardziej, no nie chcę powiedzieć korzennych, ale bardziej rockowych. I tam pojawił się ten taki słynny Werber twardy, który był takim znakiem firmowym, produkcyjnym Jeffa Lynna. Nawet to potem w Traveling Wilburys gdzieś tam rezonowało i na tych wszystkich płytach, które on produkował tym wszystkim słynnym swoim kolegom. Natomiast płyta Time to było takie jakby trochę doszło do ekstremum brzmieniowego, jeśli chodzi o elektryków. To była płyta bardzo futurystyczna. No i myślę, że Richard Tandy chciał jeszcze powtórzyć, może zdyskontować trochę ten sukces, albo może po prostu to była jego stylistyka i nagrali taką rzecz. Taką przeczytałem opinię w internecie, że to jest najgorsza odnoga wszystkich spraw takich około elektrykowych. Absolutnie się z tym nie zgadzam. My Państwu już trochę pokazywaliśmy tych rzeczy. Była płyta na przykład solowa Louisa Clarka.
Grałem jakąś, tak. Nie wiem już którego, ale jakiegoś.
Tak, to pan przyniósł, a ja przyniosłem, to było chyba najsłabsze, jeśli tak można niestety powiedzieć, z wielkim bólem, bo bardzo lubię Kelego Graukata, tego basistę, natomiast jego produkcje solowe, no to były dosyć słabe. To Electric Light Orchestra Part 2 też takie sobie.
Teraz
natomiast
ja.
No
i niech pan skończył na ten.
No, jak się panu podobało?
No muszę powiedzieć, że mi się bardzo podobało.
No właśnie. No,
ja lubię elektryków i to, że tak powiem, w opakowaniu było tak. Takie same, no.
Tak.
No ale może nie aż tak
wysublimowane. To nie są takie dobre kompozycje, no to
tak,
jasne. Jeffowi Lynnowi mało kto podskoczy.
No pewnie, ale z powodu, jak to mówią, braku laku, dobrej kit. To cię od okien wiedzą.
Tak.
I człowiek tak stęsknił się za takim rodzajem grania, że mi to bardzo odpowiadało. No nie było to złe.
Chociaż muszę też przyznać, że wybrałem najbardziej melodyjne utworki.
Tak.
To jest tak, że ta płyta się składa z bardzo takich miniaturek wielu, po półtorej minuty, po dwie minuty i kilku utworów dłuższych. Bardzo ta jest taka mglista ta koncepcja tej suity. Zdaje się, że to chodzi o to, że 3 lata po wydaniu tej płyty miał nadejść jakiś kataklizm i wszyscy mieszkańcy Ziemi, która tam zwana jest trzecią planetą, bardzo oryginalnie, musieli się ewakuować do innych światów i tam szukać szczęścia. No, takie trochę naiwne. Natomiast są to... Bardzo lubię tego wokalistę Dave'a Morgana. Ja już na niego zwróciłem uwagę właśnie w utworze tytułowym z płyty Secret Messages, w którym on śpiewa nie tylko chórki, ale też czasami drugim głosem zaciąga, taki jakby drugi wokal, wspomagający, tak to się nazywa. No i to jest bardzo dobrze zaśpiewane, bardzo dobrze zagrane. Może trochę brakuje tej magii elektrykowej, ale jeżeli ktoś z Państwa lubi zespół Electric Light Orchestra, bardzo polecam tę rzecz. Jeszcze raz przypomnę, Richard Tandy i Dave Morgan, a płyta nazywa się Earth Rise.
I teraz zrobię wprowadzenie.
Do matury.
Co pan robił w weekend? W niedzielkę na przykład.
Ostatnio?
Sprzed 6 lat, tak.
Sprzed 6 lat też grałem ostatnio z moim siostrzeńcem w piłkę.
No. Kto wygrał?
Ja pierwszy mecz 5-1, a potem dostałem 5-0, bo zmobilizował.
Widać, że pan jest nieprzygotowany. Wiadomo, że zawsze powinien wygrać ten młodszy.
Nieprawda. Żeby się rozbisurmanił?
No, nie zna pan ten tam z którejś komedii Barei, jak dawał puchar, za co? No to nie wiadomo za co. Ważne, żeby,
w Misiu to było.
Żeby się nie zniechęcił. No
to prawda.
No i to grał pan, ale całą niedzielę grał
potem
pan w piłkę.
Graliśmy w tysiące.
Ja chcę nawiązać.
No.
Do pewnego wydarzenia, w którym uczestniczyłem, co mi się rzadko zdarza.
No, w koncercie.
Ale daj pan spokój.
W operze.
Mogę?
Tak.
Dziękuję. Rzadko mi się zdarza, bo mi się już nie chce, ale zawsze takim impulsem do działania jest mój wnuk. I babcia jego. Czyli dla niego babcia, dla mnie małżonka, dla jasności, żeby nie było. No i ona wynalazła, że jest wystawa kotów. Tak, w palmiarni. W niedzielę.
No.
Koty podobnie, że były... Nie wiem, bo nie zobaczyłem. Koty podobnie, że były te. Nie wie pan, jak to się mówi? Jak
siamskie.
Oryginalne te. Rasowe. Pana siamskie. No. Bracia. No i wybraliśmy się, bo wszystko się robi dla wnuka. Babcia była dumna, że ma świetny pomysł, że on obejrzy koty. W palmiarni byliśmy, tam są takie fajne ryby, nie wiem, czy pan wie, które można podrapać za tymi...
Za łuskami,
tak. Mm-hmm. I tam się kupuje karmę przed, za złotówkę pan kręci taką wajchą i wylatują takie brykiety malutkie i idzie pan i rzuca i one wyskakują i łapią pana, na przykład nie trafią w ten brykiet, to mogą pana za palec złapać.
No to piękne.
Co prawda tam nie przeżują, bo paluch to paluch, wie pan. Sam pan wie.
Passenger Stanisław Paluch.
No i teoretycznie, jak to rozpisaliśmy na rolę, to wyglądało dobrze, ta wyprawa.
Ale już słyszę jakieś ale.
Udało się zaparkować niedaleko. Mm-hmm. Pierwszy sukces. Przekraczamy bramę parku Wilsona i co widzimy?
Scenę. No jest tam scena.
Wie pan, gdzie jest palmiarnia?
A no tak, a to tę bramę, inną bramę pan przekroczył. Kolejkę pan zobaczył.
No i nie była to kolejka wąskotorowa, powiem tutaj od razu. Nie była to maltanka, którą akurat w ramach przedwyborczej dobili.
Nie weszłyście?
Weszłyście.
Ale czuję drugie, kolejne ale.
Proszę pana, najpierw kolejka. Kolejka była tak, cirka na około godzinę stania. Ja od razu, wie pan, chciałem zrobić wsteczny, bo ja lubię na wstecznym biegu.
Jasne.
I mówię, chodźmy, kupimy mu loda, mały będzie szczęśliwy, dołożę mu jajko z niespodzianką, jako w pakiecie. Ale żona się uparła, że kultura przede wszystkim.
A, no tak.
I że niech dziecko zobaczy te rasowe rasowe koty. Więc zaczęliśmy tam tuptać w tej kolejce. O tyle było dobrze, że tam było multum dzieci i one nie miały co robić w tej kolejce, więc głównie wchodziły na takie ogromne drzewo, które wisiały za przeproszeniem jak małpy. Nikt się tym nie przejmował, tam dały se na tych no, ale jakaś rozrywka była. I wie pan co, i tak jakoś powoli się, mówię, no co, jest 11, niedziela, dużo czasu, co mam innego do roboty.
Ale czas sączył się.
Też.
Tak.
On się sączył i wszystko tak sobie poukładałem, że ten scenariusz nadal jest dobry, bo ta kolejka jednak się ciut przesuwa.
Aha.
Nieraz szybciej, nieraz wolniej. Ludzie tam wymieniają poglądy. Wie pan się wszystkiego dowie. Co, gdzie, kiedy,
no właśnie, myślałem, że pan opowie taką opowieść, że podszedł ktoś do pana i powiedział, znasz pan nową płytę Hackett'a? Ale nie, jednak takich aż wymian nie było.
No. I wie pan co? No. I nawet się wyluzowałem. Co mi się rzadko zdarza. Ale jak już byliśmy bliżej drzwi, ale uważałem,
to znowu pan się odluzował, bo kolejka stanęła.
Nie, ona się nadal poruszała, ale zaniepokoiło mnie, bo jeden z wychodzących, bo te drzwi drugie były do wychodzących, spojrzał na nas z takim
politowaniem
i powiedział dykretnie, wy nie wiecie, jaka kolejka jest w środku.
Oj.
Bo to nie kończyło się na wejściu, proszę pan. Dobra, przebiliśmy się, zapłaciliśmy za bilety i trzepnęły mnie drzwi wejściowe i tam zaczęły się te kwiaty, tam papugi piszczą, kwiaty pachną, a banany kwitną. Nie? Tylko, że po dynamicznym wejściu na teren palmiarni zostaliśmy zastopowani, bo tam się zaczynała kolejna kolejka. Więc generalnie...
Kolejka wewnętrzna.
Tak, to już, ale to już była kolejka zapłacona. Znaczy człowiek musiał się nią nasycić, bo za zapłacone. Więc okazało się, że żeby dojść do tych ryb najpierw, a potem do tych kotów, to jeszcze tak z półtorej godziny. Co mnie zafascynowało w tym wszystkim? Bo już nie powiem, bo w końcu okazało się, że jakby się poszło w przeciwnym kierunku, to od razu by się doszło do kotów. I tak jak gdyby tą kolejkę by pan na wyjściu zaatakował. Ale zostawmy to. Najbardziej w tym wszystkim, wie pan, co mnie wzruszyło?
Dzieci.
Dzieci zawsze mnie wzruszają, proszę pana, bo mam wnuki. I jakoś nie wiem, czy ktoś to zauważył, bo nawet jakiś wódek przyjechał, coś tam, i oni niby coś filmowali, byli zachwyceni, ho-ho, poznaniacy, taka miłość do kotów, że tak dalej. Mnie zaniepokoiło to, że w momencie, gdyby tam na terenie tej palmiarni doszło do jakiejkolwiek...
Rozruby?
Może nie rozruby, ale paniki. To wszyscy jesteśmy zdeptani na amen. Nie wiem, czy w tego rodzaju instytucjach obowiązują jakieś limity wyjściowe, ale tam były takie hordy ludzi, że wiara właściwie na tych bananowcach też wisiała, żeby coś zobaczyć, albo gdzieś dojść, albo spojrzeć, jak długa jest kolejka. Nie wiem, że to nikogo nie zainteresowało w jakikolwiek sposób. Tam poruszał się pan generalnie na 10 minut o 3 kroki. Tak? No i tam nie było tak, że 5 wychodzi i 5 wchodzi, tylko po prostu ile się dało wepchnąć, to się wypycha, a ile miało chęć wyjść, to wyszło. I byłem w pewnym momencie przerażony tą sytuacją. Tak sobie pomyślałem, parę filmów katastroficznych jednak w życiu widziałem. Wie pan, ktoś się wystraszy, coś krzyknie, różne cuda. Nie wiem, jak to działa, trudno mi powiedzieć, może to wszystko tak się odbywa, ale jeżeli to wszystko lega artis się odbywało, to chyba te przepisy są jakieś dziwne, ale jakoś to nikogo nie wzruszyło, generalnie rzecz biorąc, w sensie jakichś służb czy obsługi, czy chyba nie, no bo byłem tam łącznie 2 godziny, jedyne co pamiętam, że stałem, no. Wie pan, to teraz są takie czasy, że w latach PRL-u to się stało w kolejkach za darmochę, a teraz się stoi płacąc za bilety w Palmianii. No.
A mógł pan pójść na spacer?
No byłem, tylko że się wolno poruszałem, wie pan, no to jak się robi 3 kroki na 10 minut, to też jest spacer, nie? A dodatkowo jeszcze tam był jakiś cytrynowiec, tu jakieś mucha przeleciała, wie pan, tu tam była nawet jedna papuga, bo druga chyba była chora, albo w ogóle już odeszła. Żegnaj. No, wie pan, jak to jest. No, było no. Ryby były, ale ryby tam też. No, ja już w pewnym momencie wycofałem się, bo wie pan, no, nogi też mają swoją wyporność, jak łodzie podwodne, nie? No dobra,
no to pogadaliśmy, proszę państwa.
O kulturze. Kotów, wnuk podobnie widział parę kotów, tak.
A pan było. Już
Nie. Ja było mi już wszystko jedno, nie wiedziałem, jak się nazywam, nie wiedziałem, gdzie jest wschód, zachód. Generalnie rzecz biorąc, no słabo. To, ale mam jakiś telefon, zanim zagramy. To możemy. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja w oczekiwaniu na kalendarium, bo widzę, że już temat kulinarny nam uciekł. Kłania się Grzegorz z tej strony.
Witamy, panie Grzegorzu. No dzisiaj o kotach to mało kulinarnie.
No, no też, dla wyboru.
Gdzieś tam przebywali, to no. Może bardziej.
Mhm. A tylko, niech pan nam tak, tu niech pan przypomni nam, jakie dzisiaj, jeżeli chodzi o daty, mamy coś.
No mam coś ciekawego z życia Beatlesu, ale takie bardzo osobiste, ponieważ w dniu 16 marca 1969 roku Paul McCartney z nowo poślubioną żoną wyjechał do USA na 2 tygodnie. Inne źródła podają, że na 3, ale to jest mniej istotne. Istotne jest to, że 4 dni wcześniej wzięli ślub, a poznał ją 2 lata wcześniej w klubie Baconil na koncercie George'a Fame'a. Wiem, że kiedyś w audycji pan Arkadiusz też tą postać przypominał.
Tak, wybitna postać. U nas niepopularna, ale w Wielkiej Brytanii, szczególnie z tego okresu bluesowego, Geordie Fame. Tam jest też taka popowa jego wielki przebój, balada o Bonnie Clyde chyba, Geordie
no
Fame.
Właśnie,
i jest słynny, który potem wylansował zespół Matt Bianco z Basią naszą. Też Geordie Fame'a chyba z tego, co pamiętam. Ale mogę już nie pamiętać, bo długo stałem w kolejce do kotów. To
wie pan, jak wiem, że wtedy pamięć może umyka.
Tak. Wtedy się wszystko, że tak powiem, z góry, z lewa w dół do nóg, żeby je utrzymać w pionie, tak mniej więcej po 4 godzinach stania. Dobrze, no to
spróbujemy znaleźć Geordie Fame'a.
Geordie Fame'a,
to
tak.
To nie jest z mojej strony jakieś napieranie na panów, aby grać w każdą sobotę Beatlesów, tylko myślę, że w ogóle to mam takie pytanie do panów. Czy jeszcze mogę?
Proszę bardzo.
Czy panowie sobie kiedyś zadali pytanie, jak by dziś wyglądała muzyka, gdyby nie było The Beatles?
O, my sobie te pytania zadaliśmy, ale też zadał sobie to pytanie twórca tego filmu Yesterday, który dokładnie na tym polegał, że człowiek sam wymyślał, że tylko jeden człowiek pamiętał. Pamięta pan, panie Kadiuszu?
Tak, pamiętam.
Tylko z powodu jakiejś katastrofy, tylko jeden człowiek pamiętał wszystkie piosenki Beatlesów i je na nowo światu pokazywał. Bardzo ciekawy koncept.
Ja myślę, wie pan co, że świat by sobie z tym poradził. Ale myślę, że nie byłoby tak pięknie bez Beatlesów i ich muzyki.
Podpisuję
na pewno. Pewnie byłoby trochę bardziej ubogo.
Tak, no zdecydowanie bardziej, mniej barwnie. I myślę, że dobrze, że oni są i powinniśmy w każdej chwili podkreślać ich wagę, bo bardzo często podchodzimy do tego bardzo nonszalancko, że byli kilka przebojów, ten miał brodę, a ten miał Japonkę za żonę i tak dalej. To jest taki ogrom historii. Prawda. I ogrom pomysłowości, kreatywności, inteligencji, że my naszymi małymi rozumkami tego nie ogarniemy.
Miód na moje serce.
Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy za telefon.
Oj, przepraszam, pogodnego pan nam chciał życzyć dnia.
Życzyć.
No dobra, to wracamy do elektryków.
Ja nawet aż się boję postawić pytanie, co by było, jakby nie było na świecie elektryków.
Nic by nie było.
Dave Morgan,
znaczy, nic by takiego nie było, bo nic by, byłoby coś, ale... Żeby tam się coś... Nie, też bardzo ważny
żartujemy
zespół.
Sobie. No. Dave Morgan, Richard Tandy z płyty z roku 1986. Mam nadzieję, że chociaż niektórych z Państwa zafrapowałem tym wydawnictwem, proszę sobie sprawdzić więcej. A teraz jeden z dłuższych utworów na tej płycie pod tytułem The Secret.
przeddomowym ogrodzie, życie prawie nad stanem, mogłabyś mieć moja pani. Lecz cóż radzić na to mam, nakrył ogród dziki łan i myśmy tacy zaplątani. Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał dziewczyno? Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, może to zrobiłaś ty? Hej dziewczyno, po co ty zasiałaś tu dzikie wino, po co je tu dałaś? Mówi do mnie, że karocą jechać chce i mówi do mnie tak jak do ściany. Nie o to wcale chodzi, że karocy nie ma, nie. Ja jestem tylko cały zaplątany. Bo w mym domu rośnie plącze, okno z drzwiami mi się plącze. Bo w mym domu dzikie wino, kto je tutaj siał dziewczyno? Bo w mym domu rośnie plącze, okno z drzwiami mi się plącze. Bo w mym domu dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, może to zrobiłaś ty? Ej dziewczyny, po co ty zasiałaś tu dzikie wino, po co je tu dałaś? W zaciętości wpadam w gąszcz i buszując w plączu zrywam wszystko z drzwi i ze ściany. Ona nagle mówi, że wina pragnę, wina chcę. Jestem w pustym domu zaplątany. Gdzie to wino, dzikie plącze? Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino, dzikie plącze? Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino, dzikie plącze? Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino, dzikie plącze? Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Powiedz, kto zasieje nam dzikie wino, może zrobić dla mnie to. Ej dziewczyno, powiedz, kto zasieje nam dzikie wino, kto je tutaj da?
Oczywiście, proszę Państwa, deklaratywnie chciałbym stwierdzić, iż sianie dzikiego wina w domu było legalne. Tak, żebyśmy tu nie mieli jakichś niedomówień w tej kwestii, śpiewał Marek Grychuta, zespół Anawa. A teraz nasza gwiazda tygodnia w Radiu Poznań. Rzadko bywają to perkusiści, no chyba, że jest to Ringo Starr, ale on także dużo śpiewa i w ogóle jest celebrytą. Gwiazdą był pan, który nazywa się Chris Slade i wydawałoby się, że to taki pan znikąd, ale wymień mi kilka nazw, kilku artystów, z którymi grał. Tom Jones, to tak na dzień dobry, on zresztą w rozmowie z Marcinem Rzyskim za chwilę do tego nawiążę. Grał także w takich zespołach jak Manfred Mann Earth Band. Grał w grupie AC/DC, grał w grupie Asia i grał także w grupie The Firm. I przy tej ostatniej chciałbym się na chwilę zatrzymać, bo to świadczy o wielkiej klasie tego artysty. No już chociażby to, że grał także i został wybrany do grupy AC/DC, o tym świadczy. Ale gdy Jimmy Page po rozpadzie grupy Led Zeppelin i takim kombinowaniu pod górkę, co on ma swoim życiem dalej zrobić, postanowił zawiązać zespół swoim ukochanym wokalistą Paulem Rodgersem. Jimmy Page zawsze twierdził, że Rodgers, grający wcześniej w grupie Free, a potem w Bad Company, to jest unikatowy głos w Wielkiej Brytanii i że on chciał z nim zawsze coś robić. No i postanowili coś zrobić, do ekipy dokleili właśnie na perkusji Chrisa Slade'a. Muzyka. Piszą o tym, że to nie było złe, ale moim zdaniem to ta płyta, ani pierwsza, ani druga, nie spełniała oczekiwań, gdy czyta się skład tej formacji. Ale grał tam także, ja go uwielbiam za czasy z grupą Manfred Mann Earth Band. Każdy go uwielbia za inny fragment jego kariery. A teraz posłuchamy. Najpierw zagra Manfred Mann Earth Band. Potem on opowie o swojej współpracy z Tomem Jonesem i tam pojawi się także Elvis Presley. To będzie rozmowa Marcina Rzyskiego. A na końcu ta grupa, supergrupa The Firm Jimmy Page'a.
To prawda, że rozmawiałeś z Elvisem Presleyem o tym, że Tom Jones jest dla niego zagrożeniem? Nie, o tym akurat nie rozmawialiśmy, ale wiem, że jego słynny menedżer tak to widział. Zresztą sam Elvis również. Oni tak naprawdę byli przyjaciółmi, to znaczy później zostali przyjaciółmi. I myślę, że Elvis wrócił po dłuższej przerwie do występów właśnie po tym, jak zobaczył w akcji Toma Jonesa. I pomyślał, że ten człowiek może być dla niego konkurencją. Zresztą właśnie wtedy zaproponował mi, żebym był jego perkusistą. Choć ja wtedy byłem w zespole Manfreda Manna, Earth Band. Tak mi się wydaje. A może... A nie, przepraszam, byłem wtedy w zespole Toma, oczywiście. To był rok 68 czy 69. Elvis przyszedł do mnie z propozycją, ale gdy powiedziałem o tym Tomowi, się zdenerwował, powiedział, nie ma opcji, przecież gram z nim. Menedżer i agent Toma byli bardzo na mnie wściekli, choć to miał być tylko miesiąc grania w Las Vegas. Ostatecznie to właśnie oni to powstrzymali. Znali się dobrze z pułkownikiem Parkerem, agentem Presleya, więc nasz menedżer Gordon powiedział ich menedżerowi, że nie możecie mieć naszego perkusisty. Myślę, że to najgorsza rzecz, jaka mi się zdarzyła w całej mojej karierze. To, że nie miałem możliwości pograć z Elvisem. Koncertowanie z Tomem Jonesem wciąż się przedłużało, więc musiałem odpuścić próby z Elvisem, a potem także granie w Las Vegas. Pozostawaliśmy jednak w kontakcie telefonicznym. Oczywiście nie było wtedy komórek, więc trzeba było go złapać w domu, ale informowałem go na bieżąco o sytuacji, że trasa z Tomem przedłuży się o kilka kolejnych tygodni i tak dalej. Elvis na to, no dobra, to musimy na próbę zaprosić kogoś innego. Tylko że ten ktoś inny to był Ronnie Tad, który został z nim na zawsze. Świetny bębniarz. Nigdy go nie poznałem, ale znałem nagrania, w których uczestniczył już wcześniej, jeszcze zanim zaczął pracować z Elvisem, miał na koncie naprawdę świetne rzeczy. A to, co zrobili razem, to już prawdziwa klasyka. No i to z nim właśnie Elvis ruszył potem w trasę. Czyli miałeś faktycznie okazję rozmawiać z Elvisem Presleyem? Tak, kilka razy. Niesamowite, nigdy wcześniej nie poznałem nikogo, kto znał Elvisa. Jak to było? Super, pamiętam, że był bardzo spokojny. Wierz mi lub nie, ale tak było. To było jeszcze w czasach poprzedzających jego problemy z narkotykami. Był bardzo spokojny i bardzo grzeczny. Miły i uprzejmy dla wszystkich dookoła, przez cały czas. Wiem to dobrze od Toma, bo zostali potem przyjaciółmi. A Tom nigdy nie brał narkotyków, ja zresztą też. Nie, nigdy. No więc Elvis ukrywał przed nim swój problem z narkotykami, bo wiedział, że Tom jest przeciwnikiem takich używek. To się działo przez wiele, wiele lat, bo przez długi czas byli przyjaciółmi. Więc tak, rozmawiałem z Elvisem. Poznałem go na jego własnej imprezie, gdzie bawiła się tak zwana mafia z Memphis. To była bardzo miła noc. Opisałem to w książce. Jest nawet zdjęcie. Ja stoję w środku, a po bokach mam Toma Jonesa i Elvisa Presleya. Zawsze się śmieję. Co to za ludzie obok Chrisa Slade'a?
I always say, who's that with Slade?
Znajdziesz to zdjęcie w internecie. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, baby. But baby,
you satisfaction. Satisfaction guaranteed.
Państwa, kolejna zła informacja, kolejna karta historii muzyki rozrywkowej jest już zapisana. Pojawia się napis The End. Eric Carmen, amerykański muzyk, wokalista, kompozytor, zmarł w tym tygodniu. W Polsce znany był właściwie tylko z przeboju All By Myself. Na świecie nieco szerzej do jego kariery podchodzono. Tu zagraliśmy formację amerykańską Raspberries, która w latach 70. w Stanach Zjednoczonych cieszyła się ogromną popularnością. Oni grali coś takiego, co Pete Townshend kiedyś nazwał power pop. W Wielkiej Brytanii to określenie się nie przyjęło na taki bardziej dynamiczny pop z bardzo wyraźną perkusją. Może akurat nie w tym nagraniu, które zagraliśmy, ale tak to było. Zresztą Raspberries i Eric Carmen, który dowodził tym zespołem, wtedy odwoływali się do twórczości grup brytyjskich, takich jak właśnie The Who, The Beatles czy innych formacji tego pokroju. Po rozwiązaniu zespołu Raspberries Eric Carmen rozpoczął karierę solową i rozpoczął bardzo, bardzo pozytywnie, czyli pojawiła się pierwsza płyta, pojawił się ten patetyczny, rozbudowany utwór All By Myself, który bił wszelkie rekordy na listach przebojów. Co ciekawe, to nagranie, które właśnie wybrzmiało Let's Pretend, według niego właśnie kiedy próbował w zaciszu domowym nieco przemontować ten utwór Let's Pretend, wtedy właśnie pojawiła się koncepcja tego największego hitu, czyli jest to jak gdyby zaczątek tego wielkiego przeboju, to nagranie, które właśnie wybrzmiało. W Stanach Zjednoczonych wtedy ogromna popularność, chociaż dla wielu artysta jednego przeboju, coś koło tego jak Al Stewart, Year of the Cat, Jerry Rafferty, Baker Street czy John Miles Music. To Music też takie rozbudowane, orkiestrowe w tym czasie, mniej więcej w tym samym czasie było wielkim, wielkim przebojem na całym świecie. Eric Carmen później miał jeszcze Hungry Eyes, jego nagrania pojawiały się w filmach, między innymi w kultowym Dirty Dancing, Footloose, też był taki film, to była taka fala filmów tanecznych, jak to młody chłopak lub dziewczyna, która nie wie, co swoim życiem zrobić, a książek w życiu wiele nie przeczytali i nie mają nic do zaproponowania generalnie, więc postanawiają zostać światowej klasy tancerzami. I takie to były filmy. Jakie czasy, takie filmy. Ta muzyka pojawiała się na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych już coraz rzadziej. Bardzo często inni artyści korzystali z dorobku Erica Carmena, ale on nadal był czynny koncertowo i nadal był oklaskiwany i nadal fani muzyki popularnej zachwycali się tym jego najpiękniejszym utworem. Żeby było ciekawiej, to on twierdzi, iż ta jego patetyczna ballada powstała na podstawie, uwaga, teraz będę czytał, drugiego koncertu fortepianowego C-moll opus 18 Siergieja Rachmaninowa. Tu chciałem się nie pomylić, bo to nie jestem biegły w tym. W każdym bądź razie Eric Carmen twierdzi, że z jednej strony nagranie Let's Pretend, z drugiej strony Rachmaninow i w konkluzji pojawiło się to genialne, tak trzeba powiedzieć, nagranie. Żegnamy Erica Carmena od wielu lat na marginesie, jak gdyby, show biznesu, ale w historii tej najpopularniejszej na świecie muzyki pozostanie na zawsze jako wybitna osobowość.
When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. When I dial the telephone, nobody's home. And love so distant and obscure.